pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w Bazylice Niepeńskiej, świątyni jubileuszowy roku świętego. Pozdrawiam przedstawicieli życia konsekrowanego diecezji wrocławskiej. Dziękuję za wasze świadectwo wiary i za posługę zgodnie z waszym charyzmatem. Cieżą Marianom, opiekunom tego miejsca dziękuję za zaproszenie i przyjęcie pielgrzymów nadziei. W pierwszym czytaniu święta ofiarowania pańskiego prorok mówi, że Pan Bóg przyjdzie, żeby oczyścić synów Lewiego i dopiero wtedy będą mogli oni składać ofiary sprawiedliwe. Jest w tym zawarte przekonanie, żeby złożyć ofiarę, musi być ona oczyszczona. Jak mówi tekst biblijny, przecedzi ich jak złoto i srebro. Zatem to, co trudne, oczyszcza nas. Ta myśl jest kontynuowana w liście do Hebrajczyków, który mówi o tym, że Chrystus musiał się upodobnić pod każdym względem do braci. I dalej, przez to bowiem, co sam wycierpiał, poddany próbie, może przyjść z pomocą tym, którzy jej podlegają. Ofiarowanie pańskie to jest przedstawienie dziecka Bogu, ale nade wszystko jest to stwierdzenie, to dziecko jest Twoje. Tak więc w każdym wymiarze życia ofiarować Bogu oznacza, to nie jest moje, także życie moje, ono jest Twoje. Gdy poświęcamy się Bogu, stajemy się znakiem sprzeciwu. Przyczyniamy się do upadku tego, co fałszywe i zakłamane. Odnajdujemy w dzisiejszych tekstach znak nadziei, gdy starzec Symeon wypowiedział słowa, którymi modlimy się w czasie komplety, wychwalając Boga za spełnienie obietnicy, teoretycznie niemożliwej do realizacji. Bóg obiecał mu bowiem, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Symeon, kierowany Duchem Świętym, dostrzegł spełnienie tej obietnicy w dziecku przyniesionym przez tych niezamożnych ludzi. Z całą pewnością nie było to takie proste, ani takie oczywiste. Ile trzeba modlitwy, postu, czuwania, otwartości na wolę Bożą i zaufania. Jesteśmy w roku świętym. Mottem tego czasu są słowa pielgrzymi nadziei. Jakże to piękne słowo dla chrześcijan. Jakie to piękne słowo, jaka piękna misja dla wszystkich osób życia konsekrowanego, być pielgrzymem nadziei w tym świecie. Zastanawiamy się nad tym, kto lub co może być dla nas nadzieją w czasach, które przecież wywołują niepokój u wielu ludzi, a nawet lęk. W czasach postrzeganych jako bardziej kryzysowe niż czasy po II wojnie światowej. Nasze społeczeństwo jest podzielone w wielu kwestiach. Odpowiedzialni za życie publiczne nie chcą lub nie potrafią jednak zjednoczyć społeczeństwa wokół spraw najważniejszych. Nierozwiązane sprawy przeszłości ciążą nad naszą współczesnością. Stosowana zaś dzisiaj z pełną świadomością marksistowska teoria walki z Kościołem wcale nie przewiduje otwartej konfrontacji, ale stałe sączenie niepewności, podejrzeń i oskarżeń. Zwłaszcza w odniesieniu do tego, że życie zasadami Ewangelii jest w gruncie rzeczy niemożliwe. A najlepszym przykładem jest to, że katolicy nie żyją według tych zasad, które głoszą im. Ten swoisty atak dotyczy także życia zakonnego, szczególnie zaś życia zakonnego żeńskiego, na które od czasu do czasu w mediach przeprowadzany jest niemalże nalot dywanowy. I nie sposób nie zauważyć, że często bardzo dobrze skoordynowany. I to niezależnie od tego, czy pochodzi od starych i stałych wrogów Kościoła, jak i od tych, którzy chcieliby, abyśmy uwierzyli, że to tylko z ich troski o Kościół. Żyjemy w roku nadziei, a nie w roku naiwności. Wewnętrznie zaś Kościół przeżywa swoisty stan napięcia, nadwyrażając swoją jedność i wydaje się być zajętym raczej samym sobą, niż misją zleconą mu przez naszego Pana. Kościół zdaje się bardziej przeglądać we współczesnych mediach, światowych opiniach, niż w Ewangelii, szukając dróg wyjścia w rewizji struktur wewnętrznych i mnożeniu słowa ludzkiego. Tymczasem dobrze wiemy z tradycji i historii życia Kościoła, że droga odnowy zawsze zaczyna się od odrodzenia życia pobożnego, które prowadzi do głębszego życia chrześcijańskiego, a ta do przemiany społeczeństwa. Powtórzę tę drogę. Odrodzenie życia pobożnego, każdego wierzącego, które prowadzi do głębszego życia chrześcijańskiego i dalej do odnowienia i przemiany społeczeństwa. Jest to droga trudna, nie ma jednak dróg na skróty, które doprowadzą do tego celu. Jeszcze inaczej mówiąc, trzeba Boga postawić w centrum. Jak przypominał nam 25 lat temu Jan Paweł II, nie trzeba zatem wyszukiwać nowego programu. Program już istnieje, ten sam co zawsze, zawarty w Ewangelii i żywej tradycji. Jest on skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować, aby żyć Nim życiem trinitarnym i z Nim przemieniać historię, aż się osiągnie swą pełnię w niebieskim Jeruzalem. Uczmy się chodzić w naszym Kościele i w tym świecie z nastawieniem, że nasza więź z Chrystusem jest tą, która naprawdę wspiera nasze życie. Wiara to nie jest tylko pogląd na świat i zbiór zasad moralnych. Jest to raczej zaufanie, które pozwala zrozumieć Boga i świat, i innych ludzi, i siebie samego od wewnątrz, w nowy sposób, z nową pewnością, że jestem przez Boga kochany i wspierany. Jako pielgrzym nadziei wiem, dokąd idę, bo nadzieja została złożona z wiarą i chrztem w moim sercu. To jest naszą prawdziwą nadzieją. Pan jest blisko. Jeśli to prawda, to w obliczu tej nadziei tak wiele trudności i nieszczęść na świecie i w naszym życiu nabiera szerszej perspektywy. Pan jest blisko. Jest silniejszy niż cierpienie i śmierć. Nowe życie, które od Niego pochodzi, już się rozpoczęło, a my zmierzamy ku temu życiu w obfitości. I myślimy tutaj o nadziei w znaczeniu teologicznym, które pozwala nam spoglądać w przyszłość z całkowitą ufnością, oczekując, że Bóg da nam wszystko, co potrzebne, byśmy mogli dojść do celu. Do celu, jaki On dla nas przygotował. Ufność, zawierzenie Bogu jest najistotniejszym elementem nadziei. W gruncie rzeczy nadzieja wraz z nieodłączną od niej odwagą i wytrwałością prowadzi do całkowitego oddania się Bogu. Droga nadziei przechodzi przez krzyż. Wobec tego faktu Kościół woła: witaj krzyżu, nadzieję jedyną. Ale krzyż i śmierć są tylko przejściem ku zmartwychwstaniu. Jezus nie jest jedynym, ale jest pierwszym. Wiara zmartwychwstanie ma swój fundament w przymierzu Boga z ludźmi, w przymierzu, które nie wygasa i nie kończy się ze śmiercią. Wraca wiara w zmartwychwstanie, która jest ośrodkiem promieniowania nadziei chrześcijańskiej. Zmartwychwstanie Chrystusa jest początkiem i obietnicą tego, co nastąpi. Powinniśmy podziwiać osoby, które dzięki swemu pragnieniu życia pokonują najtrudniejsze próby i wymagania. Nadzieja potrafi stawić czoło złu z jasnością i odwagą. Zniechęcenie, które czasem nas ogarnia, nie powinno być ostatnim słowem. Może być momentem przerwy, która pozwala nam na refleksję, na poprawienie błędów, na koncentrację na tym, co zasadnicze i istotne. Ale potem trzeba ponownie zawierzyć się nadziei. Wówczas uaktywniają się nasze zdolności twórcze, a przeszkody nas stymulują. Uwierzmy, że mamy w sobie rezerwy nieznane i takie, których nawet nie podejrzewamy. Królestwo Boże jest w nas. Ta prawda jest poświadczana przez mężczyzn i kobiety wiary. Zachęcają nas do tego historie o nadziei. Papież Benedykt XVI proponuje nam różne takie historie nadziei w swojej encyklice o nadziei, Spes Sanae. Warto w tym roku wrócić do tego głębokiego tekstu. Ale pomyślmy także o tych świadkach nadziei związanych z naszą diecezją. Święty Maksymilian Kolbe, Święta Faustyna, błogosławiony Jerzy Popiełuszko, błogosławiony prymas Wyszyński, wreszcie 108 męczenników II wojny światowej, których miejsce szczególnego kultu i pamięci znajduje się właśnie tutaj, w Bazylice Licheńskiej. Pomyślmy o tak wielu ludziach w czasach współczesnych, którzy trwają mocno i nie tracą nadziei. Nawet w osobistych tragediach, w obliczu wojen, katastrof i ataków terrorystycznych. Bywa, że w takich momentach szczególnej osobistej próby wzrasta zaufanie do Boga. Czyż ludźmi nadziei nie byli założyciele waszych wspólnot zakonnych? Sami doskonale wiecie, wiecie o tym, jak wiele po ludzku musieli przechodzić, aby doprowadzić swoje dzieło nie tyle do końca, co do początku, bo to wy to dzieło prowadzicie dalej. Na koniec, idąc za tą myślą, pragnę przytoczyć świadectwo osoby bardzo odpowiednie do dzisiejszego dnia i wydarzenia. Osoby duchownej, kardynała, salezjanina, założyciela Towarzystwa Chrystusowego, czyli Chrystusowców. Życie i posługa kardynała Augusta Blonda nie były łatwe. W zapiskach duchowych, po, jak to nazwał, 6 latach nowicjatu, gdy w czasie II wojny światowej przebywał poza ojczyzną, pisał, cytuję: widocznie Bóg uzależnia płodność czynu od długiego przygotowania, by nas wyleczyć z powierzchownej, niespokojnej aktywności. by praca nasza nosiła wyraźniejszą cechę wewnętrznego skupienia, nadprzyrodzonego nastawienia i modlitwy. Nie miało się niemal czasu na modlitwę i Bóg to wszystko, cośmy wtedy zrobili, przekreślił. Mamy zaczynać od nowa, ale już więcej z Bogiem, więcej oparcie na Jego łasce i więcej spragnienie Jego błogosławieństwa. Apostolstwo nasze powinno być oczyszczone z niepokoju, hałasu i nerwowości. Więcej życia wewnętrznego w nas i w tych, którym pasterzujemy. My, ludzie pracy apostolskiej, zawsze jesteśmy narażeni na pokusę skracania modlitwy dla zewnętrznego czynu. A jednak dla rezultatu naszego apostolstwa i dla dusz naszych zawsze lepiej skrócić czyn dla modlitwy. Wygnanie otworzyło mi oczy na tę prawdę. Mniej czasu w samochodzie i pociągu, a więcej przed ołtarzem. Koniec cytatu. Do tego ostatniego zdania wypada dzisiaj dodać: mniej czasu w samochodzie, pociągu, samolocie, przed telewizorem, w internecie, a więcej przed ołtarzem. Prośmy Maryję, naszą Matkę, Spes Nostra Salve. Cała historia Maryi była historią nadziei. Jej ciało stało się ziemią nadziei, ale także jej umysł, jej serce, jej inteligencja doświadczyły nadziei. Jezus sam przez swoją osobę i misję raz jeszcze postawił Maryję w stan nadziei. Przygotował ją do nowego macierzyństwa, które odkryła pod krzyżem Matka umiłowanego Syna. Maryja jest symbolem tego macierzyństwa, które się jeszcze nie zakończyło. Pielgrzymi nadziei, jesteśmy w ruchu w tym świecie. Idziemy razem w pokoju, słuchając, pocieszając, dając świadectwo miłości Boga i bliźniego. Zmierzamy ku życiu, które się nigdy nie kończy. Cóż za pociecha, cóż za powód do radości i dziękczynienia. We wszystkim i pomimo wszystkiego.